Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Czwartek, 26 stycznia. Kłaniamy się nisko i zapraszamy. Czujny 510 37 32 do studia 510 37 36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Wawrzyniec, Szwaja, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Najpierw pochwalimy się radosną dla nas informacją, ale nie tylko dla nas, także dla naszych drogich gości. Otóż chodnik przed siedzibą Polskiego Radia Szczecin przy Alei Wyzwolenia 73 jest remontowany przez dzielne ekipy. Bardzo się z tego faktu cieszymy. Przez lata był tam istny tor przeszkód, dziury, wybrzuszenia, nierówności. Nawet trudno było ten chodnik dbać w sezonie właśnie zimowym, ponieważ trudno było cokolwiek odgarnąć, bo łopata ciągle haczyła o jakieś krzywizny i zagięcia. A teraz wygląda na to, że będziemy mieli piękny, piękny chodnik. Tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo długo, wiele lat borykaliśmy się z tym problemem i nie próbowaliśmy, muszę się pochwalić, po znajomości załatwić sobie szybszego remontu chodnika. Czekaliśmy lata, no i się doczekaliśmy. Czekamy na gratulacje. Oczywiście ja niczego nie sugeruję, ale 510 37 i 36 ten telefon dla naszych słuchaczy i przy tym telefonie już jest Sławek Orlik. Zapraszam na naszą stronę internetową www.radioszczecin.pl, zakładka audycje, czas reakcji. Rzeczywiście dzisiaj porozmawiamy, tak jak mówiła Emilia Kujawa w wiadomościach, na temat wycinki drzew. Czy planowana jest wycinka drzew? Szczególnie chodzi o topole przy szkołach, przedszkolach. Są to drzewa bardzo łamliwe, o takim mocno rozbudowanym systemie korzeniowym, który niszczy alejki, niszczy chodniki, ale z drugiej strony drzewa produkują tlen i to naprawdę dużo tego tlenu produkują, są więc niezastąpione. A z drugiej strony od 1 stycznia zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew i ekolodzy biją na alarm. Otóż teraz jest tak, że bez zezwolenia na prywatnej działce możemy wyciąć drzewo. Chyba że ta działka jest do celów gospodarczych, wykorzystywana jest przez podmiot gospodarczy, administrowana, wtedy sprawa wygląda inaczej, wtedy pozwolenie jest potrzebne. Już jest taka bulwersująca sprawa w Warszawie, gdzie około 200-letni dąb został wycięty, piękne drzewo, serce się kraje, więc pytanie, czy trzeba krajać pień drzewa, czy trzeba drzewa wycinać, jak to będzie wyglądało w Szczecinie, czy rzeczywiście właściciele prywatnych działek na terenie miasta bez zezwolenia będą mogli wycinać drzewa. O tym porozmawiam z ogrodnikiem miejskim już za kilka, czy może kilkanaście minut. A teraz wymiana ciepła także na przystanku, pisze Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Przypomnijmy, Krzysztof Kukliński przedwczoraj rozmawiał z przedstawicielką takiej inicjatywy, że jest wieszak, gdzie można zostawić niepotrzebne odzienia wierzchnie. Jest taki wieszak, pojawił się pod Arkadami na ulicy Wyszyńskiego, ale okazuje się, że taki kolejny wieszak pojawił się pod wiatą przystankową koło dworca PKP Szczecin Główny. To inicjatywa właśnie ZDTM-u oraz AMS-u jako właściciela wiaty. Proponujemy wymianę ciepła i polecamy wszystkim, a nie polecamy dziur w jezdni. Rzeczywiście sezon na dziury po tych opadach śniegu i mroźnej zimie, która na razie nam odpuściła, są. No i ja zauważyłem, że te dziury są lepiej łatane niż w latach poprzednich. Na sucho wycinane są takie prostokąty, tak jak u naszych sąsiadów zza Odry, więc wygląda, że to łatanie będzie solidniejsze niż w latach poprzednich. Napisał do nas pan Ryszard: codziennie słucham waszej audycji i nie doczekałem się, aby ktoś poza mną zwrócił uwagę na katastrofalny stan ulicy Szczawiowej, a zwłaszcza jej odcinek pod mostem kolejowym, który nie dosyć, że jest wąski ze względu na biegnące równolegle nieczynne tory kolejowe, to do tego znajduje się tam tysiące większych i mniejszych dziur, między którymi nie sposób przejechać, aby nie usłyszeć nawet w dobrej klasie samochodu mocnego upnięcia, że aż zęby wypadają. Taki stan utrzymuje się od wielu lat. Czasami coś załatają, ale po chwili pojawia się nowa zapadnia. Panie Ryszardzie, mówiliśmy o tym wielokrotnie i to mówimy od lat, więc przestaliśmy już mówić. Czekamy na generalny, kapitalny remont tej ulicy Szczawiowej. Zapytamy w takim razie Zarząd Dróg oraz miasto, kiedy taki remont będzie, bo rzeczywiście tak dalej być nie może. Teraz przenieśmy się do Mierzyna. Oj, widzę, to ciemno.
Dzień dobry, Sławek z Mierzyna się kłania. Chciałbym jeszcze raz wrócić do tematu tych nieszczęsnych lamp zainstalowanych u nas w gminie Dobra. Nie świeci się żadna, mamy koniec stycznia. Wczorajsze zgłoszenie i rozmowę z urzędnikiem w gminie Dobra odpowiedział: przepraszam, takie warunki pogodowe, lampy świecą, ale krótko, jest godzina 6:50 rano, ludzie idą do pracy, żadna lampa nie świeci na kilku ulicach w Mierzynie. Wydaliśmy kilka milionów złotych na lampy, które nie świecą, a urzędnicy upierają się, że to jest dobra inwestycja, że to tylko chwilowe braki w oświetleniu. Taka prośba, no chciałbym, żeby kogoś mocniej przycisnąć za ten idiotyczny pomysł, żeby nikt już nie mówił, że to jest porządna inwestycja. Dziękuję uprzejmie.
Sorry, taki mamy klimat, chciałoby się powiedzieć. No tak, ale co tutaj dodawać, słuchaczu? Kupiono lampy, które się nie sprawdzają. Ktoś zdecydował, ktoś wydał pieniądze, no i wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne, nie funkcjonują. No cóż, po prostu można przypiąć łatkę na nie i tyle. 510-37-32 to czujny, do studia 510-37-36, a te latarnie powinny świecić.
Dzień dobry, Krzysiek ze Szczecina się kłania. Chodzi mi o latarnie na ulicy Kniewskiej, Goleniowskiej. Stoją latarnie, ale w ogóle nie świecą. Jest strasznie ciemno, zawsze z rana, pełno ludzi wysiada z autobusów, jest niebezpiecznie. Wychodzą, nie widać, nieoświetlone nic. Nie wiem, czy prądu nie ma, czy żarówki są przepalone w latarniach. Nie wiem, jak można było się dowiedzieć, sprawdzić to, bo to naprawdę może dojść do tragedii, bo jest tak ciemno, że naprawdę. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Będzie interwencja nasza. Sprawdzimy, dlaczego te latarnie nie świecą. Przypominam numery 510-37-36, 510-37-32. Teraz przenosimy się na linię tramwajową numer 7. Stały słuchacz Tomek pisze: w połowie października zlikwidowano sporo tramwajów 7, jeżdżą rzadziej. Na antenie państwa audycji ktoś wypowiadał się, że to z powodu braku motorniczych. Zapytałem wczoraj motorniczego na pętli Krzakowo, kiedy zostanie przywrócona poprzednia częstotliwość kursowania. Niestety nie wiedział, ale usłyszałem, że od tamtej pory jeden kurs się skończył, a drugi już się powoli kończy. Chodzi o kurs motorniczych. Czy czas reakcji mógłby się dowiedzieć, kiedy tramwaje linii 7 zaczną jeździć wcześniej? Pewnie, że mógłby się dowiedzieć. Jutro taka informacja na naszej antenie z pewnością się pojawi. Teraz o wysokim, wysokim kominie, który jest nieoświetlony. Tak przynajmniej było wczoraj około godziny 17.
Dzień dobry, Andrzej ze Szczecina. Stały słuchacz, jest 17:20, a patrzy na komin Discordu, a on nie świeci, a jest ciemno, a 250 metrów ma wysokości. Dziękuję bardzo, do widzenia.
No właśnie, a ponad 100-metrowe obiekty powinny być zgodnie z przepisami prawa lotniczego oświetlone. No i jest kłopot. Tutaj mamy światło na maszcie telefonii komórkowej Playa przy ulicy Szczawiowej, mimo że maszt ma ponad 50 metrów i jeszcze na takiej samej wysokości z powodu skarpy obok stoi wieżowiec. Na wieżowcu żadnego światła nie ma, a czerwone światło na tym maszcie jest. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie, czy to światło jest tam potrzebne, wspólnie z firmą Play od Urzędu Lotnictwa Sił Zbrojnych, bo Urząd Lotnictwa Cywilnego stwierdził, że takie oświetlenie na tym maszcie nie jest potrzebne. Kolejny telefon dotyczy PKS-u Szczecin, który zaczął od stycznia świadczyć usługi tutaj na niektórych liniach, m.in. 81, 87. No i są uwagi i na pewno będziemy w programie rozmawiali na temat niewywiązywania się, zdaniem naszych słuchaczy, właściwego z usług z dyrektorem tej firmy jutro albo w poniedziałek, albo przedstawicielem, bo jest to już kolejna uwaga na temat chociażby spóźnień.
Witam, mam na imię Basia. Może powinniście tak dzwonić do PKS-u, bo to są już styrki. Autobus 83 miał być o 7:49. Po 10 minutach, gdy go nie było, dzwonię do pani dyspozytorni z EDIT-em. Pani zadzwoniła do PKS-u, okazało się, że będzie miał minut 10 opóźnienia. Więc czekamy. Po 40 minutach oddzwaniam i pani mówi, że kierowca PKS-u stwierdził, że był punktualnie na przystanku. Oczywiście, że nie był. Przecież nie tylko ja stałam, także w dalszej trasie, gdy na autobus jechał, czekali ludzie, więc proszę, może zadzwońmy do PKS, spytajmy się, co to za cyrki się wyprawiają na tych liniach 83, 81. Dziękuję, pozdrawiam całą redakcję.
Dziękujemy bardzo. Spróbujemy wyjaśnić, co to za cyrki dzieją się właśnie na połączeniach obsługiwanych przez PKS Szczecin. I jeszcze teraz martwy zwierzak, którego nie ma kto zabrać z pobocza.
Dzień dobry, Ernest, dzwonię z Nieborowa. Od 3 dni pies zabity leży na tej trasie W119 i ani policja się tym nie zajmuje, ani zarząd dróg wojewódzkich też nie. Oni tylko dzikie zwierzęta biorą, a psa nie wezmą. I teraz to wstyd jest, żeby taki przyjaciel człowieka zabity leżał na drodze. Dziękuję.
No właśnie, to jest stała śpiewka, tak można kolokwialnie powiedzieć, jeżeli chodzi o urzędników. Dzwonimy do jakiegoś urzędu. To nie my, to nie nasza kompetencja, nie nasza sprawa. A gdzie chęć współpracy? Zaproponowanie słuchaczowi, gdzie powinien zatelefonować? Albo samemu urzędniku zatelefonować z Zarządu Dróg Wojewódzkich do innej instytucji. Nie wiem, czy to Straż Miejska, której podlega ten teren. Przecież to jest na terenie jakiejś gminy. Ta droga to jest między Lipianami a Pyrzycami, więc można tę sprawę załatwić, no ale jak nie można, to my spróbujemy pomóc słuchaczowi i tę sprawę załatwić. Teraz witam już naszego gościa. Jest nim pani Magdalena Grycko, zastępca dyrektora Zakładu Usług Komunalnych i Ogrodnik Miejski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani Magdaleno, napisała do nas pani Ewa. Moje dziecko chodzi do przedszkola przy ulicy Ceglanej. To jest w pobliżu ulicy Firlika, w pobliżu stoczni. Tam od kilkudziesięciu lat rosną wysokie topole. Z tego co wiem, to nie są szlachetne drzewa. Kiedyś tak zwana komuna, pisze pani Ewa, sadziła je, bo szybko rosły. Dziś jednak drzewa te mają po 30-40 metrów i obawiam się, że to kwestia czasu, jak się po prostu złamią. Na przykład upadną na plac zabaw. Z tego co wiem, to takie wysokie topole rosną też przy szkole przy ulicy Chłopickiego. Czy miasto ma plan wycinki tych drzew, pyta nasza słuchaczka. Rzeczywiście, topole były kiedyś powszechnie sadzone. One mają taki dosyć inwazyjny system korzeniowy. Poza tym są to drzewa bardzo kruche, łamliwe. Do ich wad należy także to, że kiedy jest okres pylenia, kiedy one wydają na świat nasiona, to te nasiona z takimi watowymi, można powiedzieć, w uproszczeniu otoczkami krążą po osiedlach. Proszę powiedzieć, czy miasto ma jakiś plan dotyczący topól, czy generalnie nie ma takiego planu i jeżeli są jakieś wycinki, to są to wycinki doraźne, jednorazowe?
Proszę Państwa, oprócz tych wszystkich wad, które pan redaktor tutaj wymienił, myślę, że też należy wspomnieć o tych pozytywnych rzeczach, tak? Czyli na przykład o fakcie, że topola jest jednym z drzew, które mają największą zdolność filtrowania powietrza, w związku z tym też przyczyniają się i robią dużo dobrego dla nas i dla naszego środowiska. Nie ma, jak gmina nie posiada jakiegoś planu związanego z usuwaniem tych drzew, tylko dlatego, że to są topole, tak? Są to drzewa, generalnie drzewa obserwujemy i jeśli są przesłanki zdrowotne, bądź nie wiem, te drzewa coś uszkadzają i ewidentnie szkodzą i stanowią zagrożenie, wówczas podejmowane są decyzje o wycince. Natomiast nie ma takich kroków, że tylko dlatego, że jest to topola, to te drzewa usuwamy.
Ja natomiast apeluję do nauczycieli, do opiekunów, dzieci, ale też do dorosłych. Pamiętajmy, że kiedy wieją bardzo silne, nieraz u nas huraganowe wiatry, żeby nie przechodzić, przynajmniej starać się pod starymi, ogromnymi drzewami, bo może się to skończyć tragedią. Pamiętam, jak kilka lat temu na terenie ogrodów działkowych w Szczecinie Dąbiu konar właśnie topoli złamał się i spadł na działkowiczów i jedna osoba zginęła, więc niebezpieczeństwo jest, ale z drugiej strony nie sposób nie przecenić tego, o czym mówi pani Magdalena Grycko, czyli tego znaczenia dla oczyszczania powietrza w Szczecinie. Każde drzewo to jest ogromny kapitał i warto o te drzewa dbać. U nas jest na naszej antenie także pan Marek z pytaniem do ogrodnika miejskiego. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry, witam, stały słuchacz. Korzystając z okazji, to chciałem się właśnie zapytać pani ogrodnik. Na ulicy Wędeńskiej, jest to dzielnica Żelechowo, tam wycięto kasztany. W zeszłym roku jeszcze wycięto te kasztany, one miały co najmniej 80 lat. Dlaczego po prostu zostało to wycięte? Tam była taka piękna aleja tych drzew. Wiosną to tam było cudownie. Także chciałbym usłyszeć odpowiedź pani ogrodnik.
Pani Magdaleno, czy tak znienacka zna pani tę sprawę? Że Lechowa wycinka kasztanów.
Niestety w tej chwili nie umiem tak od razu odpowiedzieć, natomiast zapraszam słuchacza tutaj do bezpośredniego kontaktu ze mną i na pewno ustalę tą przyczynę i udzielę takiej odpowiedzi.
Panie Marku, a to jest teren prywatny czy teren miejski?
Nie, orientuje się pan? To jest teren miejski, mhm. Bo tam jest normalnie ulica. Owszem, ta ulica nie przedstawia jako ulicę, ale jest normalnie nazwa. Ta nazwa nosi Wędeńska.
Wędeńska.
Łączy ulicę Chorzą ze Świętojańską.
Dziękuję bardzo, panie Marku. Wrócimy do tej sprawy. Pani Magda Grycko zaprasza pana też do indywidualnego kontaktu z Zakładem Usług Komunalnych. Numery są na stronie tej instytucji, telefonów oczywiście. Proszę powiedzieć, pani Magdaleno, jakie miasto musi wypełnić warunki, żeby wyciąć drzewa? Na przykład właśnie przy ulicy Wędeńskiej czy gdziekolwiek indziej. Czy miasto musi to gdzieś zgłosić, taką wycinkę?
Zgodnie z ustawą, która tutaj obowiązuje od 1 stycznia, drzewa, które mają poniżej obwodu na wysokości 1,30 m, obwodu 100 i są to drzewa typu właśnie topola, czy kasztanowiec, czy wierzby, poniżej 100 można wyciąć bez decyzji, natomiast pozostałe drzewa o obwodzie poniżej 50 cm na tej samej wysokości mierzone możemy wycinać bez decyzji. Natomiast te drzewa, które mają większe obwody, wymagają tak samo jak do tej pory decyzji, którą dla Zakładu Usług Komunalnych, która jest jednostką miasta, wydaje Urząd Marszałkowski.
Jak pani, osoba, która dba o drzewa, ocenia tę zmianę przepisów prawa, że od 1 stycznia nie trzeba mieć zezwolenia, kiedy chcemy wyciąć drzewo lub krzew, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, to jest ważne, a powody ich usunięcia są niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ekolodzy wznoszą larum, że będą niszczone drzewa na potęgę, niszczone, ba, po prostu wycinane. Tak jest w Warszawie. Tamtejsze media podają, że wyrżnięto najpiękniejszy i najstarszy dąb na jednym z osiedli. Jego wiek jest szacowany na 190-210 lat. Za wycięcie tego drzewa odpowiada prywatna osoba. Drzewo było zlokalizowane na prywatnej działce. Miało ponad 3 metry obwodu pnia i podsyłane przez różne osoby szacunki właśnie odnośnie tego wieku wskazują na te 200 lat. No i teraz urzędnicy sprawdzają, czy to jest działka prywatna, czy do działalności gospodarczej, bo jak się okazało, dąb wyciął lokalny przedsiębiorca, który buduje na swojej posesji dom, ale mieści się tam również kort tenisowy, na który, jak twierdzą mieszkańcy, miały po prostu spadać liście z dębu, więc stąd dążenie do jego wycięcia. Urzędnicy liczą na to, że dom, który powstaje na posesji, zostanie przeznaczony na wynajem lub sprzedany, lub kort będzie wykorzystywany na cele komercyjne i wtedy okaże się, że drzewo zostało wycięte nielegalnie. Jak pani ocenia tę zmianę, że my na prywatnej działce, jeżeli jesteśmy osobą fizyczną i działka nie jest do działalności gospodarczej wykorzystywana, możemy wyciąć każde drzewo praktycznie?
No, nie ukrywam, że dla środowiska jest to dosyć niebezpieczna zmiana. Liczę tutaj na bardzo dużą rozwagę mieszkańców, zwłaszcza Szczecina, aby jednak doceniali pozytywne strony drzew rosnące na ich terenie i nie posuwali się aż tak daleko. Mam nadzieję, że takich przypadków, jak pan tutaj przytoczył w Warszawie, będzie bardzo niedużo, albo w ogóle na terenie Szczecina. Ale przyznaję, jest to dosyć niebezpieczna zmiana.
No właśnie, ci, którzy wprowadzili taką zmianę, inicjatorzy tłumaczą, że zbyt dużo było zachodu z wycinaniem drzew, że w ten sposób nie szanowano własności prywatnej. Podkreślano ten paradoks, że sami sadzimy to drzewo, albo nasi rodzice, albo poprzedni właściciele działki. My stajemy się tymi właścicielami i na swoim terenie nie możemy swoją własnością dysponować. Ale z drugiej strony wydaje się, że ta swoja własność to nie jest do końca taka, ponieważ to drzewo produkuje tlen, produkuje powietrze, którym oddychamy, więc w związku z tym to nie jest tylko kwestia granicy działki, tylko po prostu nas wszystkich. No ja też mam nadzieję, tak jak pani, że nie spotkamy się ze zjawiskiem powszechnego wycinania drzew. Szkoda, że w przepisach zabrakło wymogu, oczywiście gdzie jest to możliwe, sadzenia w zamian innego drzewa. Ale trzeba też tutaj zauważyć, pani Magdo, prawda, że takie małe drzewo nie produkuje tyle tlenu, co ogromne, ogromne drzewa.
No to oczywiście, że tak, aczkolwiek gdzieś ta wymiana pokoleń musi nastąpić, w związku z tym też w pewnym momencie to małe drzewo będzie kiedyś dużym i musi mieć szansę na taki na rozwój i też wymaga czasu, aby stać się takim dużym drzewem, więc tutaj też musimy mieć to na względzie. Oczywiście byłoby bardzo dobrze, gdyby mimo wszystko nawet ci prywatni właściciele, którzy wycinają duże i z jakiegoś powodu kolidujące im jednak drzewo, nasadzili, myśląc o swoim zdrowiu, zdrowiu swoich dzieci i wnuków. Ale myślę, że tutaj też możemy się jedynie odwoływać do rozwagi i rozsądku, a nie tylko do nakazów i zakazów.
Dziękuję za rozmowę. Magdalena Grycko, zastępca dyrektora Zakładu Usług Komunalnych i Ogrodnik Miejski. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
To jest czas reakcji. Ja powiem na koniec optymistycznie, że obecnie lasy na szczęście zajmują w Polsce prawie 29% powierzchni kraju, ale planuje się, by w 2020 roku lasy stanowiły 30% powierzchni kraju, a w 2050 33%. Ale apel do wszystkich naszych słuchaczy o to, żeby dwa razy się zastanowić, zanim podejmiemy decyzję o wycince drzewa. Może warto jej uniknąć, może warto jakieś alternatywne rozwiązanie zastosować. Niech to będzie rzeczywiście, mówiąc żartobliwie, ostateczna ostateczność. To jest czas reakcji, jest 12:28 i w sprawie wycinki drzew jest z nami pan Zdzisław. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja od 1967 roku jestem strażnikiem ochrony przyrody. Jestem również instruktorem ochrony przyrody przy akademickim oddziale PTTK Zachodnio przy pracownikach znaczy PTTK z koła Ramole. Sygnalizujemy, bo szkolimy młodzież, sygnalizujemy władzom o zagrożeniach, o potrzebie ochrony środowiska. Bardzo często jesteśmy traktowani jako uprzykrzające się osobniki, jako osoby czepiające się, przepraszam za wyrażenie, upierdliwe. A dzisiaj to procentuje. Proszę spojrzeć, zamyka się status uzdrowisk, bo się nie słuchało i nie można będzie pobierać opłat, bo nie dbamy o własne środowisko. Obojętnie, czy to jest topola, czy brzoza, to jest drzewo, a na drzewie z kolei są ptaszki, wiją gniazdka, to są wszystko przyroda. One nam śpiewają, umilają życie. Musimy dbać o to środowisko. Dziękuję.
Dziękuję panie Zdzisławie za ten proekologiczny telefon i bardzo dobrze, my też jesteśmy za ochroną drzew, stąd nasz apel, zastanówmy się dwu, a nawet trzykrotnie, kiedy tylko chcemy wyciąć drzewo. Teraz będziemy się zastanawiać nad podzielnikami ciepła, zaworami termostatycznymi, nad grzejnikami, nad częściami wspólnymi i tymi niewspólnymi. Wracamy do rozmowy z panią dyrektor Renatą Zabłocką, szefem w firmie Pomiar. Dzień dobry pani dyrektor.
Dzień dobry.
Pozostało kilka spraw do wyjaśnienia, których nie zdążyła pani wyjaśnić wczoraj, ponieważ nasi słuchacze fachowo mówili na temat podzielników, więc te sprawy wyjaśnimy za chwilę, ale tak dla wprowadzenia, dla tych, którzy słuchają nas po raz pierwszy, wyjaśnijmy pokrótce, na czym polega filozofia i założenie montowania podzielników ciepła na naszych grzejnikach w naszych mieszkaniach.
Rozumiem, że mam wyjaśnić, tak? To jest pytanie do mnie.
Liczę na panią.
Proszę państwa, podzielniki kosztów ogrzewania montujemy na grzejnikach po to, żeby stymulowały one do racjonalnego korzystania ciepła. Oznacza to, że jeżeli wychodzimy do szkoły, do pracy, wyjeżdżamy na wakacje, na narty, czy do rodziny na święta, czy nawet w nocy, możemy temperaturę obniżyć, jest to wskazane, żeby obniżyć temperaturę w mieszkaniu wtedy, kiedy nas nie ma lub nie potrzebujemy tej temperatury zbyt wysokiej. A to najważniejsze, że w momencie wietrzenia okien zawory termostatyczne powinny być zamknięte. Wtedy możemy liczyć na to, że ilość ciepła zużywaną przez nas w mieszkaniu ograniczymy do minimum, bo ogrzewać oczywiście mieszkania trzeba, a żeby na przykład nie zniszczyć łazienek, nie zagrzybić ich, to w łazienkach w większości państwa mieszkań podzielniki kosztów się nie montuje. Ja przez 20 parę lat, jak prowadzę firmy i rozliczałam już miliony urządzeń, zawsze powtarzam, że podzielniki są, jako urządzenia, są sprawiedliwe, działają dobrze, nawet bardzo dobrze. Dzisiaj mamy podzielniki radiowe, które mogą nam zarejestrować bardzo wiele danych i oczywiście rejestrują zużycie. Natomiast cała filozofia dobrego, sprawiedliwego rozliczenia tkwi w systemie podziału kosztów ogrzewania. Moim zdaniem taki system powinna zawsze spółdzielni czy wspólnocie mieszkaniowej zaproponować firma rozliczeniowa, dlatego że ona ma największe doświadczenie i wie, jaki przyjąć algorytm dla danego budynku, dla danej nieruchomości. Natomiast czy to jest akceptowalne, czy nie, to zależy od naszych zawsze zamawiających.
Czyli od spółdzielni na przykład, jako przedstawiciela spółdzielców chociażby. Mówi pani właśnie,
dlatego
powinna, a jak to jest w rzeczywistości? Czy spółdzielnie nie zgadzają się na wasze sugestie w większości, czy w mniejszości?
W większości się zgadzają, dlatego że żeby udowodnić nasze racje, my wykonujemy jako firma Pomiar bardzo często kilka wersji tak zwanych wstępnych rozliczenia, czyli przykładowo koszty zmienne, które tak naprawdę decydują o rachunkach naszych klientów. My dzielimy, zaczynamy powiedzmy 50 od 50, co oznacza, że 50% tych kosztów zmiennych, czyli zakupionego ciepła tylko w okresie grzewczym, lokatorzy nasi płacą z metra kwadratowego, czy rozliczani są z metra kwadratowego, a pozostałe 50 to są rozliczani z podzielników lub opłat ryczałtowych, właśnie też w tym miejscu, tam gdzie są podzielniki, prawda? Jeżeli teraz po rozliczeniu zgodnym powiedzmy z umową czy z poprzednim rokiem robimy pierwszą wersję 50 na 50 i się okazuje, że ceny ogrzania jednego metra kwadratowego pomiędzy mieszkańcami w danej nieruchomości są absurdalnie wysokie, to znaczy, że mieszkanie, które płaci najtaniej za ogrzanie metra kwadratowego średnio miesięczne, przykładowo to jest 70 zł, a najdrożej to jest 4, 5, a nawet 8 zł, to wiadomo, że podział 50 na 50 nie jest satysfakcjonujący, bo widać, że rozbieżności w jednostkach zarejestrowanych przez podzielniki jest tak, rozbieżność jest tak duża, że trzeba więcej dociążyć lokatorów w metra kwadratowego, mniej spodzienników. Dlaczego o tym mówię, dociążyć? Instalacje centralnego ogrzewania to nie są tylko nasze grzejniki opomiarowane, bo to są również poziomy w piwnicach, które generują straty. To są piony, które są nieopomiarowane, a emitują ciepło. To są łazienki nieopomiarowane. To są nieopomiarowane grzejniki na częściach wspólnych, klatki schodowe, pralnie, suszarnie. I wreszcie to jest przenikanie między sąsiadami, bo na pewno wszyscy słuchacze wiedzą, że zawsze z pomieszczenia o temperaturze niższej ciepło będzie przekazywane do pomieszczenia o temperaturze wyższej. I to ciągu sezonu grzewczego jest bardzo dynamiczne, bo raz przykładowo pokój u pana X oddaje ciepło sąsiadowi, a innego dnia on dostaje ciepło od sąsiada. I w związku z tym nie możemy założyć, że jeżeli budynek w sezonie grzewczym kupi ciepła za 10 tysięcy, to te 10 tysięcy pokrywa ciepło oddane tylko przez grzejniki opomiarowane. To te ciepło za 10 tysięcy zużyła cała nieruchomość, cały budynek i w tym są właśnie te wszystkie czynniki, o których mówiłam przed chwilą.
Pani dyrektor.
Dlatego taki... Tak?
Posłuchajmy pierwszego telefonu, proponuję, albo dwóch, bo one są na podobny temat i pani się do tego odniesie, dobrze? Bo płynie nasz czas, żebyśmy zdążyli wyjaśnić naszym słuchaczom kilka spraw. Proszę bardzo.
Co się stanie, jeżeli wszyscy, ale absolutnie wszyscy w budynku, poza wyjątkiem jednym lokatorem, zakręcą swoje grzejniki? Wszystkie podzielniki będą zero, prawda?
Mhm.
Zapłaci za całość lokator jeden, tak? I w związku z powyższym, proszę Państwa, wówczas koszty wspólne, niezależnie od tego, jakby to nie liczył, powinny być zbliżone do 99%, proszę Państwa. No niestety tak, bo nie może być tak, żeby jeden lokator płacił za wszystkich. A jak zakręcimy wszyscy, to się okaże, że koszty wspólne będą 100%. Jest ustawa, która nakłada obowiązek na wszystkich zarządców, aby w miarę uczciwie te koszty były dzielone. Ale i ta sama obowiązek, i ta sama ustawa nakłada również obowiązek na zarządców, aby maksymalnie powiadam, doprowadzać do tego, żeby te koszty zużycia tego ciepła były jak najmniejsze. W związku z powyższym nie może być tak, że likwidujemy sobie podzielniki i robimy tak, jak było to kiedyś. Okno otwarte, grzejemy wszyscy na full i płacimy wszyscy porówno i nie ma problemu. Problemy zaczęły się w tym momencie, kiedy weszły podzielniki. No i co? Okazało się, że jeden sąsiad nie płaci, drugi nie płaci. Znaczy, nie tyle płaci, a nie płaci. Ma kreseczki, jedną, dwie, trzy i koniec. A reszta w setkach to idzie, nie? Ja jestem tym lokatorem, który zapłacił za cały pion. No niestety spółdzielni, bo ja proszę pana, my nic na to nie poradzimy. Idź pan do sąsiadów. Niech otworzą grzejniki. Poradziłem, bo dziś jest teraz w tej spółdzielni, w której ja jestem, nie? Im więcej lokatorów zamyka grzejniki, ten współczynnik, proszę pana, wynosi już 90 stopni wspólnych. Tak, i ludzie na osiedlu o tym już wiedzą, że tak to się dzieje. No niestety, nie może być tak, że pani policzy 50 na 50, powiedzmy, jakiś wzór wygumany sobie weźmie i mu jej się zgadza, no bo jej się zgadza, nie? Tylko nie zgadza się z kieszeni lokatorom. I teraz, żeby sprawę kończyć, dotąd tak będzie, proszę państwa, dokąd lokatorzy będą starali się żyć jeden kosztem drugiego. No niestety, ten system, który jest, ten to on przed Niemiec. W Niemczech nie było problemu, a u nas są.
Też jestem mieszkanką budynku, który jest objęty spółdzielnią mieszkaniową. Jest to Szczecin Śródmieście. I faktycznie my przeżyliśmy ogromny szok, kiedy któregoś roku musieliśmy zapłacić za ogrzewanie mieszkania swojego i mieszkanie ponad nami. Ale też usiłowaliśmy spółdzielni jakby dać gotowe rozwiązanie, ponieważ wcześniej mieszkaliśmy w Koszalinie i tam pojawił się też problem, że jedni ogrzewali drugich, a wiemy, że nie wolno zupełnie nie ogrzewać budynku, bo działa to na szkodę tego budynku, więc zaproponowaliśmy naszej spółdzielni, żeby wprowadzili rozwiązanie przymuszające lokatorów
do
utrzymywania minimum temperatury. Spółdzielnia w Koszalinie wprowadziła blokadę. Lokatorzy, którzy dotychczas nie grzali, zostali zmotywowani do opłacenia według ryczałtu, minimalnego ryczałtu, tak żeby w następnym roku faktycznie zaczęli dogrzewać swoje mieszkania. No niestety, spółdzielnia Szczecin Śródmieście, pomimo tego, że udowadnialiśmy im, że przez 5 lat, jak mieszkaliśmy w tym mieszkaniu, wartość jednostki wzrosła kilkudziesięciokrotnie przy analogicznym zużyciu jednostek i przy analogicznej cenie za ogrzanie całego budynku, po prostu potraktowali nas jak zjawisko z kosmosu. W ogóle o czym państwo do nas mówicie? Natomiast wydaje mi się, że faktycznie, dopóki my nie przestaniemy sami siebie oszukiwać, no to niczego właściwie nie zmienimy. W prawie jest napisane, że nie wolno, to jest prawo budowlane, nie wolno nie ogrzewać lokalu mieszkalnego. Myśmy przytoczyli spółdzielni wszystkie przepisy prawne uzasadniające nasze stanowisko, ale spółdzielnia to po prostu zlekceważyła i faktem jest, że w momencie, kiedy przyjdzie rachunek, który obciąży jednego lokatora, bo przez nieuwagę zostawił odkręcony grzejnik na rozruchu, wtedy być może ktoś się obudzi. dopóki nie dojdzie do takiej dramatycznej sytuacji, nic się nie zmieni.
Na razie tyle komentarzy i opinii z wczorajszej audycji. Rozmawiał Krzysztof Kukliński z panem Zenonem i panią Moniką, a z nami jest, przypomniana, Renata Zabłocka, dyrektor w firmie Pomiar. Pani dyrektor, jak to jest? Rzeczywiście im więcej osób zamyka grzejniki, tym większy będzie współczynnik ogrzewania części wspólnych?
Jeżeli ten podział procentowy nazywamy tym współczynnikiem, to tak, bo właśnie to, co ja powiedziałam, że wykonujemy kilka wersji, tak, żeby zobaczyć, jaki podział będzie najbardziej sprawiedliwy, to właśnie można przyjąć, że to jest współczynnik, bo proszę Państwa, ten pierwszy słuchacz miał rację, jeżeli wszyscy lokatorzy, to jest hipotetyczne, ale powiedzmy, że większość lokatorów zamyka grzejniki i grzeje się ciepłem budynku, właśnie częściami wspólnymi, pionami, łazienkami i tak dalej, a ktoś z powodów jakichś tam rzeczywiście zużycie ma większe, to gdyby trzymać się sztywno, że za te części wspólne, za to wszystko płacimy tylko tam 20, 30 czy nawet 50%, to rzeczywiście ta jedna czy dwie rodziny mogą być bardzo pokrzywdzone. Dlatego firma rozliczeniowa nasza zawsze to robi. Robimy tyle wersji, aż wreszcie rozliczenie ma sens, tak? Ale sens pod względem i technicznym, tak? Bo jako inżynier to mogę Państwu powiedzieć, że nie ma możliwości, żeby przy jednakowo zaprojektowanej instalacji jeden lokator płacił złotówkę za ogrzanie metra kwadratowego, a inny 8. Te różnice, te bezsensy, które słuchacze tutaj nam wypominają, to wynikają właśnie tylko już z matematyki w trakcie rozliczenia, jaki wzór zastosujemy. Czyli krótko mówiąc, jeżeli jest coraz więcej ludzi zakręca grzejniki. Nie należy mówić, że oni oszukują, że oni są złodziejami, czy jeszcze cokolwiek innego. Oni mają do tego prawo, bo mają zawory termostatyczne, ale firma rozliczeniowa powinna wykonać takie rozliczenie, żeby w rachunkach i w cenie wynikającej z rachunku ogrzania jednego metra kwadratowego nie było różnic złotówka, 5 zł czy 8 zł. Mam nadzieję, że to było czytelne i zrozumiałe, tak?
Ja zrozumiałem. Proszę powiedzieć, odnieść się do tego, o czym mówiła pani Monika, i tu od razu możemy wspomnieć o telefonie pana Marka w sprawie systemu czeskiego. Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście według pani Moniki nie zgodziła się, żeby tym, którzy w ogóle nie grzeją, mają te zawory termostatyczne ustawione na zero, zamontować jakąś blokadę, żeby jednak albo jakoś ryczałtowo płacili, żeby po prostu inni nie musieli za nich płacić. Czy to dobre rozwiązanie według pani?
Panie redaktorze, jeżeli spółdzielnia byłaby otwarta na to, żeby procentowy udział opłat za części wspólne i za podzielników zmieniać, to jest w stanie co roku wykonać rozliczenie dla nich firma, żeby nie było takich absurdów. Bo jeszcze raz powtarzam, lokatorzy mają prawo zamykać grzejniki, natomiast firma rozliczeniowa ma rozliczyć to tak, a spółdzielnia zaakceptować, żeby rozliczenia były sprawiedliwe międzysąsiedzko. Ja tylko powiem, jeżeli chodzi o prawo budowlane, to już od kilku lat prawo budowlane mówi, że we wszystkich nowo powstających budynkach wielorodzinnych muszą być zawory termostatyczne z ograniczeniem temperatury do 16 stopni Celsjusza. Oznacza to, że jeżeli nawet lokator zamknie grzejnik, to w pokoju termostat będzie utrzymywał minimalną temperaturę 16 stopni. Ponieważ instalacja jest projektowana na 20 stopni w pokojach, to widzimy, że mamy już tylko różnicę 4 stopni. W związku z tym w mieszkaniach nigdy nie będzie różnicy rzędu 8-10 stopni Celsjusza, tylko 4, tak, między 20 a 16. I wtedy nie będzie dochodziło, że będą lokatorzy, którzy już mają 0 lub 10 jednostek, a inni w setkach. Bo po prostu instalacja im na to nie pozwoli. Zawór się szybciej otworzy, dlatego że jeżeli temperatura osiągnie 16 stopni, to on się samoistnie otworzy, a jak się otworzy, to się rozgrzeje grzejnik i zacznie podzielnik naliczać. Czyli ci, którzy do tej pory by mieli zero, gdyby im takie zawory, teraz głowice wymienić, to zaczęliby, już te podzielniki u nich by zaczęły ogrzewać. Także to nie są blokady, tylko to są specjalne konstrukcje, głowice termostatyczne.
I telefon na temat
ograniczeniem temperatury do 16 stopni.
Współczynników grzania.
Chciałbym, żeby pan redaktor poruszył temat współczynników grzejnika i współczynnika lokalowego. Współczynnik grzania mówi nam, przez ile mamy pomnożyć te punkty, które są na podzielniku, a współczynnik lokalu również się mnoży. Zasada jest taka, że to ma wyrównać koszty wszystkich lokatorów, czyli współczynnik lokalu, kiedy jest lokal jest ciepły, czyli on będzie większy, współczynnik lokalu będzie mniejszy, jeżeli lokal mieści się gdzieś tam na obrzeżu budynku, gdzie są ściany, które graniczą z zewnątrz. To jest bardzo ważne, bo na przykład też chciałbym poruszyć temat współczynnika grzejnika. Jest grzejnik starego typu i grzejnik nowego typu. Nowy grzejnik pobiera wody 5 litrów, a stary grzejnik 30 litrów. Wiadomo, żeby ogrzać te 30 litrów trzeba więcej energii, a w nowej generacji grzejników jest mniej wody i trzeba zużyć mniej energii, czy tam wody z secu, żeby ogrzać tą wodę. A współczynnik grzania zawsze jest ten sam. Dlaczego nie ma różnicy? A powinna być.
No właśnie. Renata Zabłocka, firma Pomiar.
Tu doszło do pewnego niezrozumienia, dlatego że nie ma znaczenia, czy my ogrzewamy swoje pomieszczenie starym czy nowym grzejnikiem. Tu będzie tylko tak zwana różnica będzie w sprawności, bo metalowy grzejnik, czyli te płytowe popularne, nagrzewają się szybciej i szybciej stygną. Żeliwny się nagrzewa dłużej, ale też dłużej stygnie. Zawsze wskaźnikiem jest temperatura, do której chcemy nagrzać pomieszczenie, bo nie jest istotne, proszę Państwa, czy my nagrzewamy pokój o powierzchni 15 metrów malutkim grzejnikiem czy przez 5 godzin, czy dużym grzejnikiem przez godzinę. Ważne jest do jakiej temperatury, bo my kupujemy ciepło po to, żeby mieć w pomieszczeniu jakiś tam komfort cieplny, czyli jakąś temperaturę. I od tego zależy, jaką wysoką mamy temperaturę i oczywiście nasze całe działania, czyli typu te zamykanie okien, przywietrzeniu i tak dalej, to tylko ma wpływ temperatura, jaką chcemy mieć w pokoju. Jeżeli ktoś ma zawsze niskie temperatury w całym mieszkaniu, on będzie płacił mniej za ciepło i to jest logiczne. Jeżeli ktoś musi mieć wyższe temperatury, musi płacić wyższe. Teraz, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, współczynniki. Szanowni słuchacze, w systemach rozliczeniowych są dwa współczynniki. Grzejnikowy i drugi korygujący straty ciepła, niezależne od lokatora. Bo wiemy, że jedno mieszkanie w środku będzie jak poduszeczka ogrzewane przez wszystkich lokatorów. Inne będą na parterze, gdzie jest większe wychłodzenie, na poddaszu większe lub będzie któreś pomieszczenie miało ściany zewnętrzne. W związku z tym korygujemy jednostki rozliczeniowe o straty, które lokator musiał ponieść lub zużyć więcej ciepła, żeby pokonać straty, które są niezależne od niego. Ponieważ ma źle usytuowane mieszkanie, w związku z tym ma większe grzejniki zaprojektowane przez projektanta i musi więcej zużyć ciepła, żeby się dogrzać też do temperatury 20 stopni, jak jego sąsiad, który mieszka w środku budynku. I właśnie o tą ilość, którą najczęściej korzystamy z takiej tabeli opracowanej kiedyś wiele, wiele lat temu w Warszawie przez specjalny ośrodek badawczo-rozwojowy. Korzystamy z tych tabel i przyznajemy te współczynniki redukcji jednostek o te straty. Natomiast pierwsze przeliczenie jednostek wskazanych przez podzielniki, które są całkowicie bezwymiarowe, bo to są po prostu elektroniczne jednostki zużycia, po przemnożeniu przez współczynnik grzejnikowy dopiero one nabierają cech jednostki rozliczeniowych. I teraz współczynnik grzejnikowy, on tylko ma nam powiedzieć o jak dużej mocy, na grzejniku jak dużej mocy wisiał konkretny podzielnik.
Pani dyrektor, została nam minuta, proszę tak zmierzać do puenty króciutko.
Zgodzicie się Państwo, że grzejnik o trzech żeberkach, który pokaże nam 100 jednostek, zużył mniej ciepła niż grzejnik o 10 jednostkach, który też zużył 100 jednostek. I żeby teraz te 100 jednostek z jednego i z drugiego grzejnika przeliczyć te jednostki rozliczeniowe, to mnożymy przez współczynniki grzejnikowe. Dla małego grzejnika on będzie mniejszy, dla większego będzie większy. Nie ma znaczenia, czy to jest żeliwny, czy panelowy, dlatego że każdy system przelicza grzejniki na ich moc cieplną i do tego dopasowywane są już przez system współczynniki grzejnikowe.
Nie wyczerpaliśmy, pani dyrektor, tematu. Czy możemy się umówić na przyszły tydzień?
Nie.
Czy możemy się umówić? Bo jeszcze są pytania przygotowane. Znajdzie pani dla nas czas jeszcze?
Ja znajdę czas zawsze, bo nigdy wiedzy za dużo. Jeżeli państwo życzycie sobie mnie słuchać, to z przyjemnością udzielę dalszych informacji.
Dziękujemy. W takim razie jesteśmy umówieni. Renata Zabłocka, dyrektor w firmie Pomiar. To był czas reakcji.